trzecie milenium.
Dobry wieczór Państwu, Wojciech Chmielewski. Zapraszam na sentymentalne wydanie trzeciego milenium. Niedawno nasza rozgłośnia obchodziła 93. rocznicę powstania. Radio Poznańskie rozpoczęło nadawanie 24 kwietnia 1927 roku. Maszty stały na ulicy Bukowskiej, w Polu, a większość słuchaczy stała wtedy na Placu Wolności i słuchała radio na żywo z głośników. Z czasem liczba abonentów rosła i w domach pojawiły się pierwsze odbiorniki. Okno na świat. Zapraszam na rozmowę z Janem Szymańskim, kuratorem wystawy o poznańskim radiu, która była prezentowana w poznańskim Odwachu w 2012 roku. Jak działały stare odbiorniki? Czy także dziś da się na nich czegoś posłuchać? Odpowiedź już za chwilę, a na koniec audycji, skoro o radiu, to powiemy także o rozwoju technologicznym telewizji.
Wchodzę do Odwachu. Na razie cisza absolutna.
Powiedzmy, kupuje pan radioodbiornik 200 zł. Najtańsze to były tak zwane DTV.
Czyli słuchawki, taki Walkman. O.
Tak, no można by powiedzieć, że to był taki Walkman dla wszystkich. I tak naprawdę ten radioodbiornik przyczynił się do umasowienia radia w Polsce w okresie międzywojennym.
Bo to było najtańsze pewnie.
Tak, bo to było najtańsze. Oczywiście ktoś, kto był dobrze uposażony, wybierał sobie znaczące firmy, typu legendarna firma radiowa Elektrik Wilno. I to był pułap od 100, 150, naprawdę były bardzo, bardzo drogie radiobiorniki z przepięknym designem, dorównującym najlepszym markom, czyli Telefunkenowi, Philipsowi, Marconiemu.
Ale to były takie meble, które same w sobie były, bo dzisiaj radio to tak stoi gdzieś z boku, a wtedy radio stało na środku pokoju.
Większość firm z okresu międzywojnia zatrudniało fachowców od designu. To był nie tylko sprzęt do grania, ale on miał być także ozdobą domu, salonu. Nie bez powodu pokazujemy bardzo wiele odbiorników od mniej więcej połowy lat 20. do 39. roku, pokazujemy stylistykę. Stylistykę, która jest w takiej perspektywie przepięknego art deco, przełomu lat 20. i początku lat 30. To są swoistego rodzaju dzieła sztuki, które dzisiaj osiągają bardzo często wysokie ceny.
Te radia grają, ale czy jeszcze coś tam w ogóle na tych częstotliwościach można znaleźć?
Tak. Akurat większość tych radiobiorników słuchałem, akurat ci, którzy nam wypożyczyli te radiobiorniki, także podkreślają jedną rzecz, że one do dzisiaj są sprawne. Na zespołach oryginalnych tu nie ma żadnych nowoczesnych elementów.
Mhm. Czyli same lampy
tak,
w środku
tak,
są, tak, tak jest. I to się grzeje, świeci i troszkę inny dźwięk mówią, że na lampach jest jak...
Wszyscy kolekcjonerzy to podkreślają, że lampa daje zupełnie inną barwę. Współczesne odbiorniki spłaszczają dźwięk, natomiast klasyczne radia, ten element zawsze uwypuklały, on był bardzo znaczący.
Ciekawe, czy tu będzie słychać jakieś radio w ogóle, albo jakąś... O! Kto to śpiewa? Jan Kiepura?
Nie. To jest legendarny przebój z lat 30. Panie Janie.
A czy to rano zawsze grali pewnie tak, na tak, porannym
tak,
programie?
Tak. No. Jedna z wersji.
No właśnie, przecież tu nie może być ciszy, prawda? Bo radio to jest dźwięk. To jest...
Dlatego pojawia się muzyka z tamtego okresu czasu. Legendarne przeboje W związku z tym pojawia się Aston, ale także Hanka Rudonówna. Pojawia się także Dymsza, ale także i Szczepczy jej tańcia. O, mamy klasyczny przykład.
Siódma, pięć, słuchowisko dla dzieci. Ósma, cztery, jakaś płyta. Ósma, dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko gdzieś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż, potem kino, cukiernia i spacer, księżycowa jasno noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas oddzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś.
To przechodzimy teraz do działu, w jaki sposób kiedyś zachęcano do słuchania radia, bo to była przecież absolutna nowość. Ludzie właściwie tylko z gazetami mieli wcześniej do czynienia, jeżeli chodzi o środki przekazu i oczywiście plotki. No dzisiaj taki z taką staruszką plakat chyba by kontrowersyjnie wyglądał, prawda?
Międzywojnie nie było czasem poprawności. W związku z tym reklamy były najprzeróżniejsze i konduity. Jeżeli mamy taką reklamę mówiącą o tym, jeżeli masz matkę staruszkę, to oczywiście trzeba jej kupić radę. Jeżeli się tego nie spełni, to się po prostu jest poprima może niedobrze wychowanym człowiekiem, niekochającym itd., itd. Więc tego typu reklamy pojawiały się, gdzie pojawiał się żart połączony także z elementem graficznym.
Ale tutaj jakby ten sposób argumentacji jest doskonały, bo wiesz, jeżeli masz matkę staruszkę i wiesz, że swoje najlepsze lata młodości poświęciła na twoje wychowanie, odwdzięcz się jej teraz, prawda? I kup jej to radio.
Oczywiście w bardzo dobrym sklepie na Piekarach 16 łamane przez 17.
Już od 20 zł.
Już od 20 zł. Akurat to towarzystwo, mówimy o Poznańskim Towarzystwie Telefonów, było kilka bardzo dobrych sklepów radiowych w Poznaniu, w których składało się także na samym początku, w latach 20. radioodbiorniki, lata 30. to już sprowadzano radioodbiorniki z tych legendarnych firm, chociażby z Wilna, Elektrity, czy Philipsy i Telefunkeny. Bardzo ważną rzeczą była reklama w okresie międzywojennym, nie tylko radio. Radio obok kina to były takie dwa elementy mówiące o demokratyzacji w ogóle życia. O takiej także rewolucji obyczajowej z tym związanej. My dzisiaj nie mamy świadomości olbrzymiej roli radio w przestrzeni lokalnej, ale także takiej przestrzeni, w której człowiek jest przedmiotem edukacji. Mówi się bardzo często, akurat tutaj Wielkopolska z tego też słynęła w okresie międzywojennym, tak zwana radiofonizacja, chociażby szkół. Nie każdego obywatela stać było na kupienie radia, w związku z tym dbano o to, żeby każda szkoła była zaopatrzona w radioodbiornik. Edukacje, audycje radiowe poświęcone dzieciom i młodzieży były rozgłośni poznańskiej, bardzo ważne, przywiązywano do tego olbrzymią rolę. Przez cały okres od 27 roku, czyli od okresu powstania do 39 roku. Ale to, co jest jeszcze bardzo ważne w historii rozgłośni poznańskiej, to, że ona właściwie konsolidowała bardzo różne środowiska. Środowisko teatralne, ale także bardzo silne środowisko muzyczne, ale jednocześnie środowisko akademickie. To też było cechą charakterystyczną rozgłośni poznańskiej w okresie międzywojennym. Rozgłośnia Wielkopolska słynęła z bardzo dobrych realizacji teatralnych, legendarny teatr wyobraźni. Nie każdego było stać na to, żeby pojawić się w teatrze. Natomiast tutaj Poznań, mając bardzo dobry zespół aktorski, Teatr Nowy, Teatr Polski, wtedy wybitnych także aktorów, chociażby Wielka, dama polskiego teatru, Stanisława Wysocka, bardzo często występowała na deskach radiowej rozgłośni tutaj w Poznaniu. Więc ten element też próbujemy uwypuklić. Ale także Radio Poznańskie to także lekka muza. Bardzo często w okresie dwudziestolecia międzywojennego odbywały się bezpośrednie transmisje z bardzo różnych lokali, restauracji poznańskich. Dzisiaj nie mamy nawet takiej świadomości, że Poznań w okresie międzywojennym, wbrew powszechnej opinii, wcale nie był nudnym miastem. To było miasto stu kilkudziesięciu restauracji, kawiarni. To bardzo było bujne życie. Wszystkie znaczące kawiarnie, restauracje miały swoje własne zespoły. Jazzowe, big bandy i ten element też pokazujemy. Chociażby klasyczny przykład, legendarna esplanada, która się mieściła w dzisiejszym Epiku. Taki element też tutaj pokazujemy.
Radio też walczyło z alkoholizmem, doskonały plakat.
Przez radio uleczono od alkoholu, radio w domu to harmonia w rodzinie. Każda żona, która chce utrzymać męża swego w domu, to jedynie dopnie swego celu, gdy postara się o dobry aparat radio, który czyni pobyt w domu miłym i daje pożyteczną rozrywkę. Aparaty tego typu serwuje słynna, legendarna firma MK, mieszcząca się na ulicy Wrocławskiej 30.
I tak oto walczono z tym przykrym zjawiskiem. Na zdjęciu dodajmy, że pan oparty o lampę, a z drugiej strony siedzący w domu przy gazecie.
W hotelu, zachowujący się jak przeciętny mieszczanin poznański czy wielkopolski.
Trzecie milenium.
Teraz pójdziemy do studia radiowego, tak? Czy jeszcze teraz tu mamy?
Wcześniej mamy właściwie, ta wystawa jest skomponowana w takich trzech przestrzeni. Wchodzimy na wystawę przez symboliczny sklep, który możemy kupić sobie taki czy inny radioodbiornik. Wchodzimy w przestrzeń, wychodzimy ze sklepu, wchodzimy w przestrzeń ulicy. I tutaj możemy zobaczyć te elementy, które były transmitowane na żywo.
To pierwsza msza, zdaje się, tak?
Tak, między innymi pierwsza msza w ogóle w Polsce była nadana z katedry w 1927 roku. Po raz pierwszy to także Radio Głośnia Poznańska nadała sprawozdanie sportowe z meczu piłkarskiego. To także poznaniacy po raz pierwszy zasłynęli programami propagującymi kulturę fizyczną, ale także naukę tańca, na przykład to były takie legendarne programy w Poznaniu. Poznań był jedną z pierwszych radiostacji, która właściwie już po kilku miesiącach nadawała bezpośrednie transmisje z opery i z filharmonii.
No i też dla dzieci coś, nie?
Poznańska Radio Głośnia słynęła w okresie między z olbrzymiego przywiązania do edukacji dzieci i młodzieży. I legendarne postaci w związku z tym się pojawiają. Krzysztof Piekarczyk, który był redaktorem przez bardzo wiele lat, redaktorem programów dla dzieci i młodzieży. Druga postać to Czesław Kędzierski, znany pisarz i autor wierszy dla dzieci. Trzecią taką postacią znaną z programów dla dzieci to była Trojanowska, aktorka Teatru Nowego, która miała swój własny zespół dramatyczny. Mamy bardzo ciekawy eksponat, Radio Prems, wyprodukowany w Poznaniu przez poznańską wytwórnię. Ona funkcjonowała zaledwie 2 lata. Tym bardziej jest to cenne. To jest właściwie taka perła w koronie tejże wystawy. Z tego co wiem, to właściwie ocalało zaledwie kilka odbiorników w ogóle w Polsce.
I to zdjęcie, które dzisiaj nam dużo mówi, jak Poznań się rozrósł, a mianowicie stacja nadawcza stacji poznańskiej, ulica Bukowska, wokół pola, ulicy Przybyszewskiego jeszcze nie ma. Tak jest, 2 maszty i stąd szedł sygnał, ten pierwszy sygnał poznańskiej stacji.
Z tej przestrzeni ulicy, między innymi, bo pokazujemy także to, co było też bardzo znane i zauważane w poznańskiej radiostacji, to audycje sportowe.
No i nazwisko, bez którego się nie da.
Tak, i tu pojawia się legenda nie tylko poznańskiej rozgłośni, ale właściwie polskiego radia z okresu międzywojnia. Słynny sprawozdawca sportowy Ludomir Budziński. Legenda. W ogóle człowiek nieprawdopodobnych talentów. Znany jako sprawozdawca sportowy, ale także kompozytor muzyki rozrywkowej. A jednocześnie dla przyjemności grający na organach w legendarnym kinie Słońce. Zresztą tak na marginesie te koncerty także były transmitowane przez poznańską rozgłośnię. No wyjątkowy człowiek i warto tego człowieka po prostu przypomnieć. Poznań przedwojenny to także bardzo dobre wielkopolskie radio, bardzo dobrymi audycjami edukacyjnymi, ale także artystycznymi. W studio poznańskim występowały wielkie gwiazdy, Kiepura, ale także i Dydur się pojawiał, ale także słynni kompozytorzy. Tak naprawdę wszystkie najsłynniejsze zespoły muzyczne Poznania, ale także Polski, przewinęły się przez pokoje poznańskiej rozgłośni. Ten element edukacyjny Radia Poznańskiego był bardzo ważny. Wszyscy dyrektorzy w okresie międzywojennym starali się o edukowanie społeczeństwa. Mieli świadomość jednej rzeczy, że radio zaczyna być coraz takim powszechniejszym elementem naszego funkcjonowania. Dzisiaj mamy komputer, mamy telewizję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przeciętny odbiorca w okresie międzywojennym miał kino i radio, i prasę. Radio poza tym przyspieszało informacje, zmieniało typ życia, myślenia, wyrównywało także różnice obyczajowe, kulturowe, środowisk, ale także rejonu kraju.
A te piękne mikrofony tutaj?
Te piękne mikrofony to lata 30. mikrofony radiowe, też z prywatnej kolekcji, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Historia poznańskiego radia jest historią właściwie tragiczną po 1939 roku. Nie ocalało tak naprawdę nic z nagrań. W związku z tym, kiedy ktoś zada pytanie, naprawdę nic nie ocalało, Niemcy zniszczyli z pełną świadomością coś, co było taką bombą zegarową. I tak naprawdę ta wystawa to jest trochę tak przypomnieniem świata, który został zamordowany. W 1939 roku został zamordowany przez brunatną barbarię, a dokończyła to z kolei Czerwona Horda. I tak naprawdę jesteśmy pozbawieni, ja zawsze zazdroszczę tym, którzy organizują wystawy na Zachodzie. Jestem głęboko przekonany, że mój kolega, robiący wystawę, powiedzmy o radio paryskim, wiedeńskim, nawet berlińskim, ma do dyspozycji tak nieprawdopodobną ilość materiałów, ikonografii, no tylko po prostu zazdrościć.
Tych dźwięków, które przecież były wtedy na płytach tak. Nagrywane.
Bo nieprawdą jest, bo ktoś mógł powiedzieć, no tak, nie ma tego na wystawie, dlatego że nigdy nie było. To nieprawda. Studio Poznańskie od mniej więcej połowy lat 30. Nagrywało wszystkie audycje. Te najwcześniejsze oczywiście nigdy nie były nagrywane, no ale zresztą to nie nagrywał także Berlin, nie nagrywała Warszawa czy Wiedeń, więc te materiały były, ale one zostały po prostu z pełną prezentacją zniszczone. I to jest takie przypomnienie zaświatów, żebyśmy pamiętając o tym, że nie jesteśmy pierwsi, nie mieli takiego poczucia kompleksu, że jesteśmy takimi kulturowymi parweniuszami. Jestem głęboko przekonany, z taką intencją zresztą robiłem tę wystawę, żeby uwypuklić i podkreślić jeden element. Ja jako odbiorca i miłośnik radia nie jestem pierwszy. Mój ojciec, dziad i pradziad tego radia słuchał. I otrzymałem pewną schedę. Ta wystawa jest takim swoistego rodzaju zobowiązaniem i podziękowaniem, że poznańska rozgłośnia miała taką piękną, budującą twarz.
Na koniec jeszcze element dźwiękowy, sprawdzimy ten fortepian gra, tak?
O, nie czyli... jest nastrojony, więc...
Czyli on jest jako taki tylko...
Jest pięknym dekorem. Znowu ta wystawa ma pokazać symbolicznie oczywiście studio, stąd fortepian, który w tym studio był, stąd mikrofony oryginalne. Fortepian jest z epoki, z początku XX wieku. Wystawa jest wzbogacona także o wydawnictwa z tamtego czasu. Poznaniana, między innymi wydawnictwa Kosidowskiego, jednego z szefów poznańskiej rozgłośni i pracowników tejże rozgłośni. I znowu pokazujemy pewien styl, grafikę, design z okresu międzywojennego. A wszystko gdzieś tam ma w tle taki zapach art deco.
A gdyby ludzie w tamtych czasach usłyszeli dzisiejsze radio, to oni by wiedzieli, o co chodzi? Bo trudne pytanie. Co?
Część towarzystwa byłaby zdegustowana, ujmując kwestię najdelikatniej.
Trzecie milenium.
Pierwsze telewizory przypominały szafy z małym okienkiem, w którym coś tam było widać. Później ekrany były coraz większe, aż w końcu pojawiły się kolory. Dzisiaj mówimy już o rozwijanych ekranach. Wojciech Chmielewski, witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim mileniu. Zapraszam. Dziś historia telewizorów i także powiemy o tych najnowszych ekranach, które niedawno miały premierę. Czy warto się zastanawiać nad rozwijanymi ekranami, telewizorami? Czy one są trwałe? Czy no, jak działają, prawda? W naszym studiu Jakub Stankowski z Politechniki Poznańskiej. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałem się Pana zapytać, czy patrząc na historię telewizji, która ma już 100 lat, to czy możemy powiedzieć, że ten rozwój rzeczywiście w tej chwili jest najbardziej dynamiczny? Ostatnie 10-20 lat następuje taki najbardziej progresywny moment w historii telewizorów, tak, tej technologii.
Wydaje mi się, że tak. W sumie jak rozwój całej technologii, która cały czas przyspiesza, to i technologia wyświetlania obrazu też, że tak powiem, rozwija się coraz szybciej w porównaniu do tego, co działo się wcześniej. W końcu telewizory lampowe istniały od lat, no powiedzmy, 20., kiedy to zostały, ta jakby technika została wynaleziona, do 90., kiedy powoli stwierdziliśmy, że jednak te ciągniki staliczne są może trochę lepsze.
No, przewodniki, które pojawiły się w latach 60., one stopniowo wchodziły do tej technologii oczywiście, ale tej głównej lampy nikt nie potrafił jakby zmienić, prawda, tej technologii wyświetlania już samego obrazu, prawda, i one rzeczywiście do lat 90. wytrzymały. Te lampy, które tak długie były i przez to ten telewizor był taki wielki i ciężki.
To znaczy, może nawet po prostu nikt nie potrafił wymyślić czegoś, co dawałoby tak dobry obraz jak te lampy. Jednak lampy miały ze sobą te ileś lat ciągłego rozwoju, i trzeba było te ileś lat dogonić.
I rzeczywiście te lampy tak już pod koniec, one bardzo ładnie wyglądały, przynajmniej na początku te ekrany, ale były ograniczenia rozmiarów, prawda, bo jednak nie pamiętam, jak największe były telewizory lampowe, ale wydaje mi się, że około 25-6 cali chyba, prawda? Nie
wiem, takich łatwo dostępnych, tak.
Tak.
Producentom udawało się zbudować urządzenia wielkości 40 cali, ale to już nawet nie były meble. To potrafiło ważyć kilkaset kilogramów. No i nie wyobrażam sobie przenoszenia takiego urządzenia.
Próbujemy dzisiaj zrobić taką małą podróż po historii. Spróbujemy powiedzieć o tych pierwszych telewizorach. To znaczy, na jakiej zasadzie to działało, że ta lampa, która była z tyłu ekranu telewizyjnego, ona strzelała w matrycę telewizora i dzięki temu widzieliśmy cokolwiek na tym ekranie. I to nam się przyda pewnie później, ta wiedza, żeby wytłumaczyć właśnie, jak działają te najnowsze LED-owe, LCD-owe telewizory. Te pierwsze, one były bardzo malutkie, takie no dzisiaj powiedzielibyśmy, jak oscyloskopy trochę te ekrany wyglądały, czyli powiedzmy miały przekątną 15 centymetrów. Jak to działało?
Tak naprawdę wszystko zaczęło się od zwykłej lampy elektronowej, którą pewnie część osób widziało, a część osób tylko słyszało o takim urządzeniu. No i okazało się, że jeżeli w tej lampie umieścimy materiał nazywany luminoforem i będziemy go bombardować tymi elektronami, to on będzie świecił. Natomiast następny krok był taki, no w takim razie bombardujmy go w taki sposób bardziej zorganizowany i spróbujmy narysować jakiś obraz. No i de facto tak powstała lampa kineskopowa, czyli to, co znamy ze zwykłych telewizorów.
Czyli mówiąc inaczej, proszę Państwa, polegało to na tym, że z tej lampy elektronowej ktoś jakby strzelał na ten ekran od góry do dołu takimi liniami, prawda? I dzięki temu wyświetlał jakiś konkretny wzór. To się działo, dlatego my tego nie widzimy, bo to było bardzo szybkie tempo i bezwładność oka pozwalała na to, żeby widzieć stały obraz, prawda?
Strzelanie jest dobrą analogią. Nawet to urządzenie, które było na końcu tej lampy, nazywaliśmy działem elektronowym, więc tutaj to faktycznie strzało elektronami. I tak, obraz był rysowany linia po linii. No i stąd jakby brało się też to takie nieprzyjemne mruganie, które pewnie większość użytkowników tych urządzeń kojarzy. No bo tak naprawdę ten obraz w danej chwili świeciła tylko jedna linia, ewentualnie kawałek tej linii. To się działo bardzo szybko, więc oko nie rejestrowało tego, że widzimy tylko jej fragment, ale odbieraliśmy to jako takie nieprzyjemne mruganie. Coś z tym obrazem było nie tak.
Tak, bo to było 50 Hz, tak? Czyli przez 2, no 25 na sekundę takich mrugnięć, prawda?
W sumie 50. Bo w telewizji analogowej wysyłamy nie całe obrazy, ale połówki, w sensie parzyste i nieparzyste linie, więc mieliśmy co 1/50 sekundy tą górną połówkę i dolną połówkę obrazu. Znaczy właściwie parzyste linie i nieparzyste linie.
No, czyli, proszę Państwa, to rzeczywiście mogło być wrażenie, że ten ekran mruga. Ale później były telewizory 100-hercowe, tak się mówiło przynajmniej, prawda, że one miały, to odświeżanie było takie częstsze i rzeczywiście w tych późniejszych kineskopach aż tak bardzo to nie mrugało chyba, prawda?
Tak, no bo ta częstotliwość była dwukrotnie większa i to już wychodziło poza możliwości naszego oka i to już widzieliśmy jako obraz taki mniej więcej stały. On stały nie był, po prostu mrugał z większą częstotliwością.
Czyli taka zasadnicza różnica między tym kineskopem a telewizorami, które mamy dzisiaj u siebie w domu, jest taka, że co? Że nie ma tego działa elektronowego, że nie ma tego strzelania linia po linii, natomiast no, teoretycznie sposób nadawania telewizji się nie zmienił, tak? Czy jak to jest? Że jakby ten sygnał dociera do nas właśnie w takiej postaci sygnału, mówię na razie może analogowej, bo cyfrowa to już jest zupełnie inna bajka.
Nie, telewizja, jakby sposób transmisji analogowej pozostał bez zmian. Tak jak to powstało jakby na jej początku, w taki sposób używaliśmy sposobu nadawania aż do samego końca, aż do przejścia na telewizję cyfrową. Po prostu ten sygnał ten telewizyjny był dopasowany do tego, jak działała lampa, jak działał ten telewizor lampowy, a wszystkie inne urządzenia, no po prostu musiały sobie to w jakiś sposób przetworzyć.
Czyli po prostu te telewizory nowoczesne dostosowano do starego systemu nadawania, mówiąc inaczej. W tej chwili już tej analogowej telewizji praktycznie nie ma. Telewizja cyfrowa to już zupełnie inna technologia, to już są jakby tak być pakiety danych, tak? To nie jest tak jak w przypadku analogowej. Jak to tak z grubsza, żebyśmy też spróbowali wytłumaczyć?
To znaczy z grubsza gdzieś na samym dnie ciągle mamy punkty i linie. Więc to ciągle jest obraz, który składa się z linii, z niezależnych linii, natomiast wysyłany w zupełnie inny sposób. Obraz w telewizji analogowej był wysyłany bezpośrednio. Tak jak go rejestrowała kamera, która w sumie kiedyś też miała lampę obrazową, tylko działającą odwrotnie, był możliwie najprościej wysyłany do tego telewizora lampowego, tak żeby po drodze praktycznie wykonać jak najmniej operacji i jak najmniej go przetwarzać, no bo nie potrafiliśmy tego robić. Ewentualnie było to bardzo drogie i trudne.
Natomiast jeden do jeden było po prostu. Tak jak było, tak poszło.
Tak, praktycznie na tym polegały pierwsze systemy telewizyjne. Natomiast w tej chwili zupełnie zmieniło się podejście do transmisji obrazu. Ten obraz jest kompresowany stratnie przy użyciu jakby technik, które pozwalają nam zmniejszyć objętość danych i potem wysyłany prawie że jak każde inne dane. Więc tak naprawdę traktujemy obraz nie jako coś specjalnego, ale po prostu jako jedną z wielu informacji wysyłanych.
Dlatego jak są zakłócenia w tej chwili w przypadku telewizji naziemnej cyfrowej, to nie ma takich szumów jakichś gorszego obrazu, tylko po prostu skacze. Czyli te paczki danych nie docierają do nas na przykład.
Tak, znaczy no to jest jakby trochę cecha systemów cyfrowych, że prawie że binarnie, albo mamy obraz, albo nie mamy obrazu. Jest taki krótki etap pośredni, gdzie na przykład ten obraz nam zaczyna być poszarpany, ewentualnie znika nam co któryś fragment obrazu, w zależności od tego, co udało się zdekodować albo co nie.
No i też to opóźnienie, prawda? Bo jednak nie jest to 1:1. Chwila później.
Tak, ale w sumie większym opóźnieniem, większe opóźnienie to jest chociażby wysłanie obrazu do satelity i z powrotem.
O, to zdecydowanie.
Więc samo przetwarzanie nie jest problemem.
To powiem, dlaczego to powiedziałem, dlatego że majstrowałem jakiś czas temu przy antenie i właśnie zauważyłem, że nawet w momencie, kiedy odłączymy gniazdko antenowe od telewizora, to on jeszcze przez małą chwilę pokazuje ten program telewizyjny. To jest ułamek sekundy, ale jeszcze chwilę jest, dopiero później się zrywa sygnał, czyli on jakby dostaje jakąś porcję tego sygnału wcześniej, zdekoduje go i odtwarza, więc nawet jeżeli odłączymy tą antenę, to jeszcze chwilę coś tam ma, prawda?
Tak, on telewizor sam z siebie przechowuje fragment sygnału jakby na różnych etapach przetwarzania tego odebranego, tego rozpakowanego, tego jakby przygotowanego do wyświetlenia, no bo to nie jest jakieś krytyczne. Dla użytkownika telewizji te sekunda, dwie, trzy opóźnienia może nie są specjalnie problematyczne.
No chyba, że się mecz ogląda i sąsiedzi też oglądają i mają trochę szybciej sygnał, bo to też
tak,
się zdarza.
Na przykład jak sąsiedzi słuchają transmisji w radiu, to są zdecydowanie do przodu.
Tak, radio jest dużo szybciej rzeczywiście, aczkolwiek muszę powiedzieć, że rzeczywiście też przez satelitę, jeśli sygnał idzie, to jest to, no nawet dwie sekundy może być opóźnienia, tak?
Myślę, tak, no, ale tego nie jesteśmy w żaden sposób w stanie przeskoczyć, bo ta fala musi do satelity dotrzeć i wrócić.
Jak Państwo słyszą, wcale to nie jest takie proste w samym przypadku radia. Nie jest takie proste, żeby sygnał docierał do odbiorcy, a w przypadku telewizji jest jednak tego dużo. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że przy dzisiejszym rozwoju techniki wszystko to staje się coraz bardziej oczywiste. Bez telewizji, bez radia żyć się nie da, bez internetu i przekonujemy się, zwłaszcza w tych czasach koronawirusa, gdzie korzystamy chyba więcej niż zwykle z tych wszystkich elektronicznych narzędzi. Bardzo Państwu dziękuję za radiowo-telewizyjne wydanie Trzeciego Milenium. Życzę spokojnej nocy. Wojciech Chmielewski. Dobranoc.
Trzecie Milenium.